podziwem obserwuję niektórych ludzi, którzy są tak bardzo odważni, że często piszą o swoich sprawach nawet do gazet. Większość ludzi tego nie robi, ale są tacy odważniacy. I całe szczęście, bo to daje nam trochę materiału do różnych spotkań seminaryjnych. Chcę bowiem rozpocząć nasz dzisiejszy temat od pewnego listu, jaki jedna kobieta skierowała do gazety. Napisała takie słowa. Droga pani redaktor, wraz z mężem właśnie obchodziliśmy 20. rocznicę ślubu. Mąż jest człowiekiem bardzo zatroskanym o dom. Dobrym mężem. Nie ma złych nałogów, jest bardzo opiekuńczy względem dzieci, a każdy, kto go zna, uważa go za wspaniałego człowieka. Tak więc na co narzekam? Na to, że ten człowiek nigdy nie przestaje gadać. Pierwsza rzecz, jaką usłyszę z rana, to jego głos. Gdy wieczorem gaszę w sypialni światło, on wciąż jeszcze mówi. Gdy stawia mi pytania, sam na nie od razu odpowiada. Pyta mnie o moją opinię, ale także sam ją wygłasza. Rozpoczyna rozmowę, ale zanim ja mogę coś skomentować, on już mówi, co sam o tym myśli. Jeśli gdzieś wybieramy się razem, nigdy nie mam szans na to, by otworzyć nawet usta. Ludzie myślą pewnie o mnie, że jestem idiotką. Niektórzy z naszych przyjaciół nawet nie wiedzą, że ja też mam struny głosowe. Proszę o radę. Podpisała żona strasznego gaduły. Odpowiedź redaktor brzmiała tak. Po 20 latach pogódź się z faktem, że ten człowiek już się nie zmieni. To znacznie zaoszczędzi ci choroby i nerwów. Proszę, przeczytaj także kolejny list. Droga pani redaktor. Od 22 lat jestem żoną człowieka, który wcale się do mnie nie odzywa. W ogóle nie chcę dyskutować na tematy rodzinne i całkowicie pomija milczeniem sprawy, które przedstawiam, aby uzyskać jakąś pomoc. Próbowałam wszystkich środków, jakie można sobie tylko wyobrazić, wszystkich sposobów, jakie tylko były możliwe. Na przykład, co o tym myślisz, kochanie? Tak bardzo potrzeba mi twojej pomocy w tej sprawie. Próbowałam też ze złością domagać się odpowiedzi. Czy ty mi wreszcie odpowiesz? Czasami coś wymamroczę, ale nawet mu się nie śni, aby dać z siebie coś więcej. Mój mąż jest inteligentnym człowiekiem. Jest profesjonalistą, który ma wiele na swej głowie, ale któż dzisiaj nie ma? Jestem już zmęczona stałym decydowaniem o wszystkim sama. Jestem bliska szaleństwa. Czy mogę liczyć na jakieś sugestie? Podpisała żona kamienia. Redaktor odpisuje. Po 22 latach pogódź się z faktem, że ten człowiek już się nie zmieni. To znacznie zaoszczędzi ci choroby i nerwów. Tak, drodzy państwo, kiedy rozpoczynamy nasze drugie spotkanie, pozwólcie, że właśnie tymi listami zwrócę waszą uwagę na fakt, iż nie jesteśmy doskonali. Trzeba faktycznie długiego czasu dla nas wszystkich, aby się tego nauczyć. Bo kiedy spotkaliśmy swoich partnerów, zawsze myśleliśmy o nich jak o doskonałych osobach. Zawsze byli to partnerzy czarujący, inteligentni, zręczni we wszystkim, usłużni i nie posiadający absolutnie żadnych wad. Powiem wam szczerze, że dokładnie to samo przeżywałem u mnie w domu. Moja żona zaczęła wskazywać mi delikatnie na szereg rzeczy, ale wcale nie byłem z tego zadowolony. Podobnie też i w jej przypadku. Starałem się ją zmienić, ale ona była tylko rozdrażniona moimi uwagami. Najczęściej bywa tak, że widząc, iż to tak nie działa, podwajamy swoje wysiłki. Wiemy przecież o tym, że nasz partner jest prawdziwym diamentem, ale jeszcze takim nieoszlifowanym. Trzeba tylko wyrównać, wygładzić co nieco te chropowatości i wszystko będzie doskonałe. Mówimy więc do swego partnera bardzo miło, kochanie, przecież potrafisz. Czy wiecie o tym, że wiele osób jest przekonanych, że można krytykować osobę, jeśli tylko swoją krytykę rozpoczynamy od słowa kochanie? Jeśli temu wierzycie, to potrzeba wam znacznie więcej pomocy, niż ja potrafię jej udzielić w czasie naszych spotkań. Bowiem krytyka zawsze rani. To nie ma znaczenia, ile słów kochanie umieścicie na początku zdania. Łatwo można zauważyć, że czasami, gdy krytykujemy kogoś, ta osoba jeszcze więcej czyni tych rzeczy, które nas drażnią, jakby specjalnie, jakby na złość. Czasami trwa to całymi latami, aż Pan Bóg pomoże nam wreszcie zrozumieć, że najważniejszą rzeczą, jakiej musimy się nauczyć, to akceptować naszego partnera. Musimy zacząć się wzajemnie akceptować i pozostawić z tyłu całą krytykę. Czasami to niemal ryzykujemy rozkładem małżeństwa, zanim nauczymy się tego, jak małżeństwo funkcjonuje. Faktycznie to nie powinniśmy się z nikim pobierać, kto tylko wyszukuje nasze błędy, kto zawsze nas krytykuje, kto zawsze zrzędzi. Od takiej osoby zawsze stronimy. To, co chcę wam powiedzieć dzisiaj, w dużym stopniu pochodzi z mojego własnego doświadczenia. Jeśli chcecie mieć szczęśliwe małżeństwo, to musicie położyć pod nie fundament poprzez słowo akceptacja. Wiecie, czasami zachowujemy się podobnie do Lucyny, która zaczyna bawić się w psychologa i rozmawiać ze swoim mężem jak z jakimś klientem, udzielając mu mądrych rad. Ale te rady nie są warte nawet jednego grosza. Wiecie, co taka osoba często mówi? Czy to nie szczęście, że masz obok kogoś, kto pomoże ci widzieć siebie takim, jakim naprawdę jesteś? Absolutnie nie. Jeśli naprawdę chcemy wiedzieć, jakimi jesteśmy, to jesteśmy gotowi płacić komuś innemu za to, że nam to powie, ale nie chcemy usłyszeć tego od naszych partnerów. Tu, na ziemi, chcemy znaleźć tę jedną, jedyną osobę, która będzie nas lubiła takimi, jakimi jesteśmy. Mówimy na temat akceptacji, ale co to naprawdę oznacza? Czym jest akceptacja? Akceptacja oznacza, że patrzysz na swego partnera jak na osobę godną tego, by mogła oczekiwać od ciebie prawa do bycia innym. To jest właśnie ta trudna rzecz, by pozwolić komuś na to, by był inny niż my. W akceptacji są trzy rzeczy ważne, o których teraz sobie powiemy. Po pierwsze, musimy uszanować swego partnera jako osobę godną szacunku. Bowiem akceptacja oznacza pewną równość. Nie patrzycie na siebie z góry. Uznajecie, że wasz partner godny jest szacunku. A teraz dalej. Po drugie, akceptacja to polubienie jego lub jej takimi, jakimi są. Co to oznacza? Prawdopodobnie łatwiej będzie zrozumieć, co to oznacza, przez pokazanie wam tego, czego to nie oznacza. Akceptacja, na przykład, nie oznacza tolerancji. Jakoś wytrzymam, jakoś przeżyję twoje błędy. Nie, to nie oznacza akceptacji. Akceptacja nie oznacza także nieuczciwości, polegającej na tym, że muszę się zmusić do tego, by wierzyć, że poślubiłem doskonałą osobę. Jesteśmy małżeństwem już od 13 lat. Wiem, że on nie jest doskonały, ale jakoś muszę się zmusić, aby uwierzyć, że jest doskonały. Nie, to także nie jest akceptacja. Akceptacją także nie jest rezygnacja. Od 13 lat jesteśmy małżeństwem. On się nigdy nie zmieni i to jest całkiem pewne. Poddaję się. Nie, to także nie jest akceptacja. Akceptacja oznacza, że patrzycie na daną osobę jako na całość. W tej całości znajdują się cechy dobre, ale są i błędy. Będziecie więc komentować i koncentrować się na błędach? Czy tak? Czy jest taki wiersz w Piśmie Świętym, który mówi: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co złe, co niedobre, co nieprawdziwe, nieuczciwe, niesprawiedliwe, nieczyste, niemiłe, niechwalebne? Ależ skąd? Biblia czegoś takiego wcale nie mówi. Biblia mówi, jak czytamy w 4 rozdziale listu do Filipian i tam 8 wierszu, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tak więc akceptacja jest koncepcją biblijną. Wiecie, że są pewne błędy, ale decydujecie się pobrać, Musicie tylko podjąć decyzję, że tyle czasu poświęcicie na zastanawianie się nad dobrymi cechami swego partnera, że w ogóle nie starczy wam czasu na to, aby myśleć o jego błędach. I to jest właśnie akceptacja. Po trzecie, akceptacja to uszanowanie jego czy jej prawa do bycia innym. Jest to bardzo trudne, bo kogo tak naprawdę wolimy mieć wokół siebie? Tych, którzy myślą podobnie jak my, zachowują się podobnie do nas i są ubrani podobnie do nas. Tych, którzy podobni są do nas we wszystkim. A co robimy z innymi osobami? Najczęściej odrzucamy ich. Powiedzmy na moment o akceptacji w kościele. To całkiem interesujące miejsce do mówienia o akceptacji. Właśnie, powiedzmy, rozpoczęło się nabożeństwo. Kaznodzieja rozpoczął już nawet swoje przemówienie. Zupełnie nieoczekiwanie, głównym przejściem kościoła wchodzi kobieta. Ma absolutnie zbyt głęboki dekolt, ma na sobie absolutnie za krótką spódniczkę, tak więc wchodzi do kościoła i siada z samego przodu, bowiem wszystkie tylnie miejsca są już zajęte. Co w tym czasie myślą wszystkie kobiety? Powiem wam. A co myślą wszyscy panowie? O, o tym może lepiej nie będę mówił. A teraz nabożeństwo się kończy. Kiedy znajdujemy się w holu kościoła, co robimy? Rozmawiamy. Rozmawiamy z takimi, którzy myślą tak jak my, mówią tak jak my, ubierają się podobnie do nas, wyglądają podobnie jak my i zachowują się podobnie jak my. Co się więc dzieje z tą kobietą? Przychodzi do kościoła po akceptację, a co otrzymuje? Odrzucenie. Ludzie ją odrzucają. A czy Bóg ma problem z zaakceptowaniem tej kobiety? O nie, Bóg nie ma problemu. To my mamy problem z akceptacją. Dlaczego? Bo już wcześniej stworzyliśmy sobie sposób myślenia na temat tego, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Faktycznie akceptacja obejmuje bardzo interesujące zakresy małżeństwa. Czy zawsze sądzicie, że macie rację? Lucyna zawsze tak myśli. Gdyby każdy zgodził się ze mną, wszystko byłoby w porządku, powie. A czy chcielibyście żyć z kimś takim, kto ma zawsze rację? Być może ktoś z was już żyje z kimś takim. Wiecie, życie z kimś, kto zawsze ma rację, powoduje, że wy nigdy tej racji nie macie. Nikt z nas nie ma nic przeciw temu, aby czasami nie mieć racji, ale nie chcemy, aby było tak zawsze. Ale tacy ludzie jak Lucyna mają zawsze rację. Jednak właśnie w akceptacji uczycie się, że wasz partner może mieć inne podejście do życia niż wy. Jeśli więc dojdziecie do konfliktu, w którym ma miejsce kłótnia, a nawet płacz, to wcale nie oznacza, że jedna strona ma rację, a druga nie, lub vice versa. Mamy w takim przypadku po prostu dwa różne podejścia do życia. Dla przykładu, czy możecie pozwolić sobie na to, aby wasz partner miał swoje upodobania i rzeczy, których nie lubi lub lubi? Posłużę się przykładem. Powiedzmy, że ja przepadam za kwaśnym mlekiem. Ale moja żona nie cierpi kwaśnego mleka. Dla niej kwaśne mleko to mleko, które zapomniano włożyć do lodówki. Skwaśniało i zrobiły się w nim grudki. Ono się już nie nadaje do konsumpcji. Czy żona może pozwolić mi na to, abym miał takie swoje upodobania? Czy może mieć swoje poglądy na życie? A może porozmawiajmy o polityce? Czy o poglądach religijnych? Jest to bardzo ważne, szczególnie dla kobiet, aby to usłyszały. Znam bowiem wiele kobiet, które starały się zaciągnąć na siłę swoich mężów do kościoła. Ale chcę wam o czymś przypomnieć. To jest zadanie Ducha Świętego. Natomiast waszym zadaniem jest prowadzenie swojej religii na bazie codziennego życia. I nie jest zadaniem kobiet, aby ciągnąć na siłę swoich mężów do kościoła. Nikt nie przygotował ani mnie, ani mojej małżonki na fakt, że będziemy musieli spotkać się w życiu z różnymi problemami. Dzisiaj duchowni wykonują bardzo dobrą pracę, udzielając rad przedmałżeńskich, ale za dni, gdy ja brałem ślub, 22 lata temu, nie było tego prawie wcale. Musieliśmy sobie radzić sami z wieloma sprawami. Często różnice biorą się z olbrzymiej różnorodności charakterów. Jedna osoba jest bardzo szybka i wydajna w działaniu, a druga bardzo wolna. Wiecie, takie rzeczy biorą się w rodzinach. Dla przykładu powiem wam, tak jest i w moim domu. Zupełnie z innego domu wyszła moja żona i z innego ja. Ona jest bardzo szybka, praktyczna, a ja jestem tego przeciwieństwem. Działam powoli, a w sprawach technicznych naprawienia czegoś w domu, lepiej o tym nie wspominajmy. Pozwólcie jeszcze na jeden przykład. Zakupy. Zakupy są czymś bardzo ważnym, czego dokonujemy z małżonką często razem. Ale ostatnio, kiedy wracałem z Bielska Białej do Warszawy samochodem, nagle odezwał się mój telefon komórkowy. To była Ania. Zaczęła mnie prosić, abym zrobił zakupy po drodze. Zdecydowałem, że zrobię. I że zrobię to w Częstochowie, w nowym, olbrzymim supermarkecie o nazwie Tesco. Wiecie, gdy żona robi zakupy, wtedy wszystko jest według listy i szybko. Ale ja musiałem powędrować po sklepie. Faktycznie, kiedy przyjechałem do sklepu, już zapomniałem, co mam kupić. Możecie sobie jedynie wyobrazić, na czym polegały moje zakupy. Przeszedłem z wózkiem każdą ścieżkę, każde przejście sklepu i znalazłem to, co miałem kupić. Ba, znalazłem nawet więcej. Dlatego, że zawsze przy takiej okazji znajdę jakiś drobiazg dla żony. Poza tym zawsze muszę zagadać do jakiejś ekspedientki i zakupy stają się czymś niezwykle zabawnym. Pozwólcie na jeszcze jeden przykład. Nancy Van Pelt, o której wspominałem już na poprzednim spotkaniu, opowiadała o tym, jak to często wybiera się na spacery wraz ze swoim mężem Harrym. Jak sądzicie, jak chodzi Nancy Van Pelt? Ona twierdzi, że we właściwy sposób. Szybko. Zawsze coś robi w tym czasie. Mierzy puls, aby wiedzieć, czy aerobik przyniósł swoje skutki. Planuje dzień lub nową książkę, którą napisze. Ale zupełnie inaczej jest z jej mężem Harrym. Niemalże nie mogą razem spacerować, ale robią to, bo ona nieco zwalnia, a on przyspiesza. Pewnego razu wędrowali ścieżką wzdłuż pięknego parku. Harry odezwał się nagle do Nancy. — Nancy, widziałaś tego pięknego ptaka na drzewie? Nancy popatrzyła na niego. — Nie zauważyłam nawet, że było drzewo — odpowiedziała. A teraz mam pytanie. Kto ma rację, a kto popełnia błąd? Nikt. Obie osoby mają rację. Są inne. Ilu spośród was jest takich, którzy są ekspertami wydajności? Robicie wszystko szybko, sporządzacie listy, planujecie. A ilu z was jest takich powolnych, spokojnych? Wiecie co? Sądzę, że wielu z was często siedzi obok siebie. Czy zauważyliście, że to nie ma znaczenia, czy macie rację, czy też nie? Chodzi po prostu o to, że jesteśmy inni. Czasami przez całe lata staramy się o to, aby przyspieszyć swoich partnerów, nie zdając sobie sprawy z tego, że Bóg uczynił ich takimi, że funkcjonują po prostu na innej prędkości. Nie powinniśmy nawet próbować przyspieszania tych ludzi. Powiedzmy, że jestem elementem takiej maszyny, która na pełnych obrotach pracuje przez dni, miesiące, lata. Wiadomo, że wiele rzeczy wykonam, ale także zużyję się szybko. Ale powiedzmy, że jestem elementem maszyny, która pracuje powoli, każdego dnia. Być może trwać będę dłużej, ale taka część maszyny może też zardzewieć. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Takie osoby są pełniejsze, tworząc parę. Takie osoby potrzebują się wzajemnie. Wolna osoba potrzebuje szybkiej, aby trochę przyspieszyć. Natomiast szybka osoba potrzebuje wolnej, aby ją trochę zwolnić. Wiele par jest takich dzisiaj na świecie i funkcjonują wyśmienicie. Musimy nauczyć się także w życiu, że nie powinniśmy nieustannie krytykować i zrzędzić. Faktycznie zrzędzenie jest największym błędem kobiet. Badania tak wykazują. Ale na co zrzędzą kobiety? Na wszystko. Pozwólcie, że przeczytam wam teraz szybko pewną listę, na co zrzędzą nasze żony. On nigdy niczego nie naprawi w domu, nigdy mnie nigdzie nie zabiera, nigdy nie wstaje na czas, zbyt długo ogląda telewizję wieczorami, wstaje za wcześnie, nie chce ze mną chodzić do kościoła, głupio wydaje pieniądze, nie chce ze mną wcale rozmawiać, nie przywiązuje wystarczająco uwagi do dzieci, nigdy nie mówi odpowiedniego słowa, gdy ma chęć na seks, ma wiele głupich nałogów przy stole, jeździ samochodem jak wariat, wciąż powtarza te same żarty, nie płaci na czas rachunków. Uff, żony zrzędzą, to prawda. Pewna żona była taką zrzędą, że mąż zdecydował, iż coś z tym musi zrobić. Nie miał zamiaru pozbycia się żony, tak więc opracował plan, jego zdaniem najlepszy. Postanowił, że upozoruje samobójstwo. Wszystko przygotował i udawał, że powiesił się na haku w sypialni, gdy żona poszła na zakupy do miasta. Tuż przed jej powrotem wspiął się na stolik, udając, że wisi martwy. Kiedy żona powróciła i zobaczyła wiszącego męża, krzyknęła bardzo głośno, potem upadła i zemdlała. Ich sąsiadka usłyszała ten krzyk i od razu zaczęła się zastanawiać, czego on dotyczy i czego dotyczy ta cała ekscytacja. Szybko więc przyszła do ich domu. Kiedy weszła do sypialni, zauważyła coś, co uznała za dwa martwe ciała. A ponieważ była dość przedsiębiorczą kobietą, postanowiła od razu dobrze wykorzystać sytuację, pozbierała co cenniejsze rzeczy i trzymając je w ręce szybko chciała opuścić dom, zanim wezwie policję. Właśnie wychodziła z sypialni, gdy ów korpus wiszący spod sufitu ruszył swoją nogą i dał jej dobrego kopniaka. Szok był tak wielki, że zmarła na miejscu na atak serca. W sądzie zwolniono jednak tego człowieka, rozumiejąc jego motywację. Chciał przecież zatrzymać żonę przed dalszym zrzędzeniem. Jednak nie tylko kobiety zrzędzą. Mężczyźni potrafią być także w tym ekspertami, z tym, że zrzędzenie u mężczyzn przybiera troszkę inną postać. Słyszałem o pewnym mężczyźnie, który regularnie sprawdzał wszystko w lodówce, kontrolując, czy przypadkiem coś się tam nie psuje. Na każdym produkcie naklejał małe karteczki z informacją dla żony, kiedy co powinna użyć. Gdyby ten człowiek sam zajmował się gotowaniem w domu, nie byłoby w tym żadnego problemu. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy wy próbujecie podpowiadać żonie, co i jak ma robić. Ten człowiek także stale porządkował wszystko w kuchni na półkach, tak, że nigdy nie mogła niczego znaleźć. Słyszałem też o innym mężczyźnie, który także używał tych małych, samoprzylepnych karteczek, aby pozostawiać żonie uwagi co do tego, na ile dba o porządek w domu. Na przykład na oknie nakleił karteczkę z napisem „To okno proszę jeszcze raz umyć”. Na podłodze podłoga nie jest dość czysta. Na koszuli koszulę musisz jeszcze raz przeprasować. Ten mężczyzna był milionerem, ale żona była tak zmęczona jego zrzędzeniem, że w końcu go zostawiła i rozwiodła się z nim. Zrzędzenie jest bardzo niszczące dla kontaktów. Mężczyźni są jednak bardziej skłonni do krytyki. Co krytykują? Pozwólcie teraz na przeczytanie wam listy krytykowanych rzeczy przez mężów. Niechlujnie prowadzi dom. Stale płacze. Zbyt uzależniła się od teściów. Ależ zazdrosna. Jak możesz mnie karać cichymi dniami, milczeniem? Stale opóźniasz się w podawaniu posiłków. Dlaczego powstrzymujesz się od współżycia seksualnego na zasadzie karania mnie za coś? I w końcu mężowie krytykują także perfekcjonistyczne zapędy u swoich partnerek. Pewnego dnia słyszałem, jak grupa mężczyzn rozmawiała na temat perfekcjonizmu ich partnerek. Jeden z nich powiedział: powinniście zobaczyć moją żonę. Stara się wszystko zrobić tak doskonale, że gdy goście odchodzą od nas, wtedy bierze ścierkę i od razu czyści każdą klamkę, której dotknęli. Na to odezwał się inny mężczyzna: pi, to jeszcze nie jest nic. Pewnej nocy musiałem wstać do toalety o 2 w nocy. Kiedy wróciłem do łóżka, łóżko było już pościelone. Nie ma jednak znaczenia, czy mówimy o zrzędzeniu, czy o krytyce. Wszyscy jesteśmy temu przeciwni. Zrzędzenie i krytyka bowiem tworzą problemy. Pewna kobieta powiedziała, że we wczesnych dniach swego małżeństwa była bardzo zła na męża za jego niegrzeczność i nietaktowność względem niej. Zawsze, każdego wieczoru, gdy układali się do łóżka, stawiał jej pytanie: kochanie, Czy zamknęłaś drzwi od podwórka? Odpowiadała zawsze, tak, kochanie, zamknęłam. Ale i tak wstawał wtedy i szedł do tych drzwi, aby to sprawdzić. Dla niej były tylko dwa sposoby, jakimi mogła wytłumaczyć jego zachowanie. Albo myślał, że go kłamie, mówiąc, że zamknęła drzwi, albo że nie jest na tyle odpowiedzialna i mogła już zapomnieć, czy to zrobiła. Pewnego wieczoru, gdy sytuacja powtórzyła się znowu i mąż udał się do drzwi, Pan Bóg przemówił do tej kobiety. Popatrz pozytywnie na twego męża.
A co masz na myśli, panie?
Zapytała. To ja zrobiłem z twojego męża kontrolera drzwi, odpowiedział Pan Bóg. Jest człowiekiem bardzo szczegółowym i dlatego jest tak dobrym bankierem. Potrafi sprawdzać wiele dokumentów i natychmiast umiejscowić błąd, którego inni nie zauważyli. Dałem mu zdolności do prowadzenia spraw bankowych. Tak, to ja uczyniłem z twojego męża kontrolera drzwi i chcę, abyś go takim zaakceptowała. Kiedy ktoś was atakuje, pierwszą reakcją jest, aby odpowiedzieć atakiem. To nie ja, jak możesz? Ale jeśli dana osoba stale będzie tylko atakować, to waszą dalszą reakcją będzie wycofanie się i będzie to miało wpływ na wasze uczucia. Zauważycie wtedy, że atakowana osoba coraz chętniej spędza czas poza domem. Pamiętajmy o tym, że miłość nie zrzędzi, bo zrzędzenie i krytyka zabijają miłość. Nie chcecie mieć nic wspólnego z kimś, kto was tylko krytykuje. Od takiej osoby będziecie raczej się wycofywali. Nie chcecie z nią przebywać. Tak bardzo wpływa to na małżeństwo. Zrzędzenie i krytyka także wywołują samoobronę. Gucio wiele cierpiał z powodu Lucyny. W końcu powiedział, że już tego nie wytrzyma. To tutaj właśnie rozpoczynają się głębokie uczucia zgorzknienia i oporu. Ale co więcej, krytyka i zrzędzenie nie działają. Faktycznie jedynie utrudniają życie małżeńskie. To oczywiście nie oznacza, że nie możemy sobie wytknąć żadnego problemu. Ale musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, o tym, jak daleko można się posunąć. Są ludzie, którzy potrafią zaakceptować pewne sugestie. Bądźcie więc uważni, szczególnie gdy chodzi o takie wrażliwe zagadnienia jak finanse. Następnie, po drugie, starajcie się wybrać odpowiedni czas. Jeśli macie problem, coś, co was denerwuje, to nie czekajcie, panie, aż mąż wejdzie przez drzwi wieczorem, ale też nie pozostawiajcie problemu do rozwiązania tuż przed położeniem się do snu. To nie jest odpowiedni czas. Kolejną, trzecią rzeczą jest konieczność kontrolowania tonu głosu i sposobu mówienia. Jedna z rzeczy, która szczególnie mnie drażni, to gdy mężowie i żony zwracają się do siebie tak, jakby byli swoimi rodzicami. Myślę teraz o pewnym małżeństwie, które po 6 tygodniach swego pożycia popadło w takie problemy, iż potrzebowało profesjonalnego poradnictwa. Młoda kobieta powiedziała o problemie psychologowi, ale potem ten chciał wiedzieć, co mąż ma do powiedzenia. Zapytał więc męża, co o tym wszystkim sądzi. Ale kiedy tylko zaczął mówić, wtedy ona weszła mu w słowo, zaprzeczając, że tak nie jest. — Ty przecież myślisz inaczej — powiedziała. Psycholog ponownie postawił pytanie. — Czy może mi pan powiedzieć o tym? Ale kiedy tylko zaczął odpowiadać, ona weszła mu w słowo. W końcu trzeba było usunąć ją z pokoju, aby móc usłyszeć słowa męża. Wtedy właśnie psycholog zapytał, czy pan rozumie, jaki rodzaj kontaktów ma pan z żoną? Odpowiedział, że tak, że jest to dla niego całkowicie jasne. Ja jestem synem, a ona jest matką. I zaraz dodał, jest naprawdę trudno uprawiać seks z własną matką. Popatrzcie. Mamy tu mężczyznę, który powinien znajdować się u szczytu swoich doświadczeń seksualnych, ale już miał problemy, ponieważ żona traktowała swego męża, jak matka traktuje syna. Istnieją 3 role, jakie możemy zagrać w małżeństwie. Możemy grać rolę rodzica, rolę osoby dorosłej, i możemy zachowywać się jak dziecko. Dla małżeństwa jest to niezwykle istotne. Musimy odnosić się do siebie jak człowiek dorosły do dorosłego. A w jaki sposób możemy być osobami bardziej otwartymi na akceptację? Być może rozumiecie teraz, że zrzędziliście, krytykowaliście, ale jak to możecie zmienić? Czy w ogóle zmiana jest możliwa? Oczywiście, że tak. Oto kilka rad. Po pierwsze, oddziel czyny od ich autora. Pamiętajcie, że akceptacja nie zawsze oznacza lubienie czegoś. Są jednak pewne zachowania, których nigdy nie da się zaakceptować. Na przykład picie, palenie, hazard, przeklinanie, lenistwo, nieuczciwość, wulgarność. Istnieją jednak pewne różnice, z którymi można żyć. Powinniście więc oddzielić czyny od ich autorów. Bóg czyni tak przecież z nami. Zawsze nas kocha, ale nie zawsze akceptuje to, co czynimy. Dlatego zawsze potrzeba nam w życiu trochę boskości. Oddzielmy czyny od ich autorów. Po drugie, patrzcie na różnice jak na dodatkowe wartości. Pamiętacie, co powiedziałem wam o przykładzie Nancy Van Pelt i jej męża i o tym, jak wędrują na spacery? Sądzę, że jest to klasyczny przykład niedopasowania się. Przy szybkim działaniu Nancy i powolności Harry'ego moglibyśmy doprowadzić się do szaleństwa. Ale lepszą alternatywą jest patrzenie na siebie inaczej. Nancy z zadowoleniem patrzy na to, że Harry ją spowolnił. Zabiera ją z tego codziennego pędu i jego natura jest dobrym uzupełnieniem jej osobowości. Pamiętajcie, jeśli chcecie, możecie się koncentrować na błędach, ale możecie też patrzeć tylko na pozytywy. Tak więc patrzcie na różnice, jak na dodatkowe wartości. A teraz po trzecie. Pracujcie nad zmianą swych reakcji na różne sytuacje. Pewna kobieta była nieszczęśliwa w małżeństwie, ponieważ mąż stale ją krytykował za wszystko. Prosiła go, aby się zmienił. Przepraszał wtedy i mówił, że to się już nie powtórzy. Ale znowu się to zdarzało. Tak więc zdecydowała, że kolejnym razem, jak tylko usłyszy taką sarkastyczną, krytyczną uwagę, niczego mu nie powie, a sięgnie po notatnik i zacznie pisać to, co jej powie. Zapisze wtedy dokładną porę zdarzenia i będzie pisać. Pewnego razu zapytał, co ty robisz? Wtedy uśmiechnęła się słodko i powiedziała, kochanie, czasami mówisz tak cenne rzeczy, a dla mnie nasze kontakty są tak ważne, że chcę zapisać sobie wszystkie wypowiadane przez ciebie słowa. Zwróćcie uwagę, że wcale nie chciała go dołować, tylko uśmiechnęła się, przeprosiła, nigdy nie złościła się ani nie broniła, przez pierwszy tydzień powstrzymał się od krytyki, ale potem znowu to zrobił. Wtedy znowu sięgnęła po zeszyt, niczego nie powiedziała i zaczęła znowu pisać. W końcu zaprzestał. To, co robiła ta kobieta, to podnosiła poziom jego świadomości co do jego własnych zachowań. Pamiętajmy, że nikt z nas nie potrafi zmienić naszych partnerów. Jedyna osoba, jaką powinniśmy zmienić, to jesteśmy my sami. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy kierujemy palec wskazujący na kogoś, wtedy pozostałe trzy palce skierowane są na nas samych. I pamiętajmy także, że każdą sytuację można zmienić przez zmianę naszej reakcji na tę sytuację. A zatem pracujcie nad zmianą swych reakcji na różne sytuacje waszego życia. A teraz po czwarte. Pamiętajmy o tym, że głośno powinniśmy wyrażać swoje zadowolenie. Możemy powiedzieć do swego partnera na przykład tak. Lubię cię takim, jakim jesteś. Ale później wymieńcie tę szczególną rzecz, która wam odpowiada, którą u niego lubicie. Potrzeba nam bardzo takiego wsparcia wtedy, gdy wszystko układa się dobrze. Ale o wiele bardziej potrzeba nam tego, kiedy rzeczy nie układają się najlepiej. Tak więc głośno powinniśmy wyrażać nasze zadowolenie. Po piąte, Traktuj z humorem sytuacje, które cię irytują. Nie wszystko trzeba traktować bardzo poważnie. Tak więc, gdy macie do czynienia z jakimś drażniącym was zwyczajem, wykorzystajcie do tego trochę humoru. Zrobiła tak pewna kobieta. Jej mąż miał zwyczaj zatrzymywania się w knajpie każdego wieczoru, gdy wracał z pracy do domu. Pewnego wieczoru powrócił o 10:00. Jego żona czekała na niego przy stole w kuchni. Zamiast jednak wyskoczyć na niego, zapytała spokojnie, czy chciałby coś zjeść. Nie chciał jednak nic jeść, tylko poszedł spać. Ale o godzinie 3:30 nad ranem odezwał się głośno budzik. Z trudem zczołgał się z łóżka, aby zatrzymać dzwonienie. Kiedy jednak zobaczył, że jest tak wcześnie, wrzasnął na żonę, domagając się wyjaśnienia. Odpowiedziała wtedy spokojnie: ależ, kochanie, jeśli potrzebowałeś 4 godzin, aby dotrzeć z pracy do domu, pomyślałam, że prawdopodobnie potrzebować będziesz także 4 godzin, aby wrócić do pracy. Nie chciałam więc, abyś się spóźnił. Tak więc następnym razem, gdy mąż zrobi wam coś bardzo drażniącego, zamiast się złościć, powiedzcie raczej coś śmiesznego. Uśmiejcie się z tego do łez. Jest to wspaniały sposób radzenia sobie z problemami. Traktujcie z humorem sytuacje, które was irytują. A kolejną rzeczą, jaką możecie uczynić, to po szóste, przypomnijcie sobie romantyczne chwile. Wspomnijcie sobie dni waszego randkowania. Jakże doskonały był wtedy wasz partner. Powiem wam, że będzie to dobre dla każdego. Ktoś z was może teraz powiedzieć: pastorze, czy to oznacza, że muszę wszystko w życiu akceptować? Każdą tę straszną rzecz, jaką czyni mój partner? Czy rzeczywiście oznacza to, że ze wszystkim musimy się tylko godzić, wszystko akceptować? Każdy jest indywidualnością posiadającą swoje prawa i przywileje. Ale akceptacja posiada także swoje granice. Nikt wcale nie musi akceptować wrogości. Macie prawo akceptować prostą przychylność, dlatego że macie na to poparcie w Słowie Bożym i w prawach każdego kraju. Gdy chodzi o rozwód, to pamiętajmy jednak o tym, że Pismo Święte dopuszcza do rozwodu tylko w przypadku cudzołóstwa. Wcale jednak tego rozwodu nie nakazuje. Mogą być jeszcze inne poważne przypadki, jak kazirodztwo, homoseksualizm, brak wsparcia, choroby psychiczne, a także przemoc. Takie przypadki wymagają jednak indywidualnej uwagi i profesjonalnego poradnictwa. Nie ma jednak niczego tak okropnego jak mąż i żona, którzy atakują siebie gorzko i starają się stale poniżać. I nie ma niczego tak pięknego jak pełne miłości kontakty, gdzie każdy gotów jest siebie wzajem akceptować i przyjmować takim, jakim jest. Pewien lekarz przeprowadzał bardzo poważną operację młodej kobiety. Była mężatką, ale wykryto nowotwór skóry na jej twarzy. Aby wszystko dokładnie wyczyścić, lekarz zmuszony był przeciąć pewne nerwy na jej twarzy, co spowodowało wyraźne zmiany jej wyglądu. Jej wyraz twarzy przypominał teraz twarz klauna, bowiem miała usta wykręcone w specyficznym grymasie. Znane są zapiski tego lekarza. W swoim pamiętniku napisał tak: niemal z wielkim uczuciem religijnym patrzyłem na jej twarz. Aby usunąć nowotwór, musiałem tego dokonać. W pokoju znajduje się także młody mąż. Stoi po drugiej stronie łóżka. Razem cieszą się wieczornym światłem, oddzieleni ode mnie swoją prywatnością. Sam stawiam sobie pytanie: kim oni są? On i ta kobieta o twarzy klauna, którą stworzyłem. Teraz patrzą na siebie i dotykają się z taką delikatnością. Młoda kobieta odzywa się: doktorze, czy moje usta już zawsze będą takie? Odpowiadam: tak, takie będą już zawsze. Przytakuje i pozostaje w milczeniu. Ale młody mąż uśmiecha się, mówi, kiedy mnie się podobają. Są po prostu bardzo zabawne. Ale teraz widzę, kim jest ten człowiek. Zupełnie nie zważając na mnie, schyla się, aby pocałować jej wykrzywione usta. Stoję na tyle blisko, aby dostrzec, jak stara się wykrzywić własne usta, aby dopasować je do jej ust. Chcę jej pokazać, że jej pocałunek nadal działa. Jest to najwyższy szczyt akceptacji. Ale czy nie wszyscy oczekujemy czegoś takiego? Każdy z nas ma jakieś wykrzywione usta czy coś innego, ale tego, czego oczekujemy w małżeństwie, to osoba, która będzie nas kochała i akceptowała z wszystkimi naszymi skrzywieniami i niedoskonałościami. Bo jeśli nie możemy tego znaleźć w małżeństwie, to gdzie, to kiedy, to jak możemy odnaleźć to w życiu? Mam dla was, drodzy, kolejne zadanie, jakie chcę pozostawić. I będzie to powiedzenie waszym partnerom o tym, że ich akceptujecie. I pamiętajcie o 5-sekundowym komplemencie. Powiedzcie im, wiesz, to, co naprawdę podoba mi się u ciebie, to... Dokończcie sobie sami. Powiedzcie więc bardzo dokładnie, co to takiego jest. Zaś podczas naszej kolejnej sesji będziemy mówili na temat porozumiewania się, na temat łączności. Dlaczego mój partner nie może mnie zrozumieć w tym, co mówię? A teraz, tak jak uczyniliśmy to poprzednio, zakończmy krótką refleksją z naszym Bogiem. Ukochany Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że to właśnie w Tobie znajdujemy najdoskonalszy przykład akceptacji. Panie, jeśli mamy być podobni do Ciebie, naucz nas, jak możemy akceptować się w taki sposób, by akceptacja nie tylko oznaczała przyjmowania kogoś takim, jakim jest, ale by potrafiła wzajemnie nas zmieniać. Prosimy Ciebie o to z całą pokorą i pewnością, że wysłuchasz. Amen.